Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. 10%. Hapier połączenie pamiętnika, reportażu o świecie samopomocy oraz przystępnego wprowadzenia do medytacji uważności. Dan Harris, amerykański dziennikarz telewizyjny. Opisuje drogę, która zaczęła się od transmitowanego na żywo ataku paniki, a doprowadziła go do ostrożnego, praktycznego zainteresowania medytacją. Książka nie przedstawia jej jako cudownego rozwiązania, ani jako duchowej ucieczki od problemów. Jej celem jest pokazanie, że ćwiczenie uwagi może ograniczać automatyczne reakcje. Rozproszenie i uporczywe rozmyślanie, nie odbierając człowiekowi ambicji, energii ani krytycznego myślenia. Harris pisze z perspektywy sceptyka, który początkowo kojarzył medytację z przesadą i niejasnym językiem guru. Dlatego jego opowieść obejmuje zarówno spotkania ze światem duchowości i samopomocy, jak i zainteresowanie psychologią oraz badaniami nad mózgiem. Tytułowe 10% oznacza skromną, ale zauważalną poprawę codziennego funkcjonowania, a nie obietnicę trwałej euforii. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, atak paniki jako punkt wyjścia do analizy własnego przeciążenia, osobista historia Harrisa nadaje książce konkretny punkt ciężkości. Autor nie zaczyna od abstrakcyjnych porad o spokoju, lecz od zawodowego kryzysu, którego widocznym symbolem był atak paniki podczas występu na żywo w programie Good Morning America. W jego relacji nie jest to pojedynczy, przypadkowy incydent, ale sygnał szerszego problemu. Intensywna praca, presja rywalizacji, niezdrowe sposoby regulowania napięcia i ciągłe pobudzenie stworzyły warunki, w których utrzymywanie kontroli przestało działać. Dzięki temu książka nie sugeruje, że stres wynika wyłącznie z braku pozytywnego nastawienia. Harris pokazuje raczej, że człowiek może być kompetentny, ambitny i pozornie skuteczny, a jednocześnie działać pod wpływem nawyków, które go wyczerpują. Ważne jest też jego podejście do wstydu. Nie zamienia publicznej porażki w łatwą historię o natychmiastowym odrodzeniu, lecz traktuje ją jako powód do sprawdzenia, co naprawdę kieruje jego zachowaniem. Ta perspektywa odróżnia książkę od poradników obiecujących szybkie przełomy. Zmiana zaczyna się tu od rozpoznania własnego przeciążenia i przyjęcia odpowiedzialności za to, jak reaguje się na napięcie, a nie od udawania, że trudności nie istnieją. Po drugie, głos w głowie i małpi umysł jako źródło automatycznych reakcji, centralnym problemem opisanym przez Harrisa jest nieustanny wewnętrzny komentarz, czyli głos w głowie, który ocenia, przewiduje zagrożenia, wraca do przeszłości i tworzy scenariusze przyszłości. Autor używa popularnego określenia małpi umysł, aby podkreślić skaczący, niespokojny charakter uwagi. Nie twierdzi jednak, że samo pojawianie się myśli jest wadą, ani że należy je wyeliminować. Myśli są normalną aktywnością umysłu. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy człowiek bezrefleksyjnie uznaje każdą z nich za polecenie, fakt lub trafną ocenę sytuacji. Wtedy drobne zdarzenie może wywołać złość, kompulsywne sprawdzanie wiadomości, jedzenie bez głodu albo długie rozpamiętywanie. Uważność ma tworzyć niewielki odstęp między bodźcem a reakcją. W derbiu tym odstępie można zauważyć, że pojawił się lęk, irytacja lub fantazja, bez konieczności natychmiastowego działania pod ich wpływem. Jest to mechanizm bardziej praktyczny niż obietnica stałego dobrego nastroju. Harris akcentuje, że odzyskanie uwagi nie polega na biernej obojętności wobec problemów. Pozwala raczej odróżnić sytuację wymagającą działania od mentalnej pętli, która tylko zużywa energię. To rozróżnienie ma znaczenie zwłaszcza dla osób przyzwyczajonych mylić ciągłe zamartwianie się z odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Po trzecie, medytacja jako trening uwagi, a nie próba wyczyszczenia umysłu, Harris rozprawia się z częstym nieporozumieniem, według którego medytacja wymaga całkowitego wyłączenia myśli. W jego ujęciu praktyka jest prostszym, choć niekoniecznie łatwym ćwiczeniem. Polega między innymi na kierowaniu uwagi na oddech, zauważaniu momentu rozproszenia, a następnie spokojnym powrocie do wybranego punktu skupienia. Właśnie powrót, wykonywany wielokrotnie, stanowi sedno treningu. Niepowodzeniem nie jest to, że umysł odpływa, ponieważ jest to jego zwykła tendencja. Niepowodzeniem byłoby raczej porzucenie praktyki z powodu przekonania, że rozproszenie dowodzi braku predyspozycji. Autor porównuje medytację do ćwiczeń dla mózgu. co dobrze oddaje jej powtarzalny i stopniowy charakter. Nie wymaga ona specjalnej tożsamości, religijnego zaangażowania ani dekoracyjnej otoczki. W książce ważna jest również ostrożność wobec nadmiernych obietnic. Medytacja nie usuwa problemów finansowych, konfliktów czy obowiązków zawodowych. Może jednak zwiększać zdolność do zauważenia emocji, zanim przerodzą się w impulsywną reakcję. Harris przedstawia więc praktykę jako narzędzie samoregulacji, nie jako terapię zastępującą profesjonalną pomoc ani magiczną metodę oświecenia. Taki opis jest szczególnie dostępny dla odbiorcy, który chce sprawdzić metodę w krótkiej, codziennej formie, zamiast przyjmować cały światopogląd związany z duchowością. Po czwarte, ambicja bez ciągłej reaktywności spokój nie musi oznaczać utraty przewagi. Jedno z najważniejszych pytań książki brzmi: czy większy spokój nie osłabi zawodowej skuteczności? Harris kieruje je do ludzi, którzy obawiają się, że niepokój, samokrytyka i nieustanna czujność są ceną osiągnięć. Sam funkcjonował w środowisku medialnym, gdzie szybkie tempo, konkurencja i potrzeba bycia zauważonym mogą wzmacniać takie przekonanie. Jego odpowiedź nie polega na odrzuceniu ambicji. Sugeruje natomiast, że cechy pomagające zdobywać wyniki mogą równocześnie powodować cierpienie, gdy działają automatycznie i bez ograniczeń. Dążenie do wysokich standardów może przerodzić się w obsesję, a szybka reakcja w niepotrzebną agresję. Uważność ma umożliwiać świadome użycie tych samych cech. Człowiek nadal może przygotować się do trudnej rozmowy, realizować cele i podejmować decyzje, ale nie musi odpowiadać na każdy impuls irytacją lub paniką.
Derciu, w tym sensie spokój nie jest przeciwieństwem energii, lecz warunkiem lepszego nią zarządzania. Harris nie obiecuje, że medytacja uczyni odbiorcę łagodnym w każdej sytuacji. Podkreśla raczej wzrost wyboru w chwili działania. To ważne przesunięcie akcentu, ponieważ książka nie proponuje wycofania z życia zawodowego, lecz ograniczenie kosztów psychicznych, jakie może generować niekontrolowana ambicja. Na koniec, tytułowe marginalne zyski i sceptyczne podejście do rynku samopomocy. Tytuł książki celowo obniża skalę obietnicy.
Harris nie twierdzi, że dzięki medytacji można stać się całkowicie szczęśliwym, wolnym od lęku lub nieustannie opanowanym. 10% jest żartobliwym, nienaukowym określeniem niewielkiej poprawy, która mimo skromnego rozmiaru może być realna w codziennym życiu. Może oznaczać trochę większe skupienie, szybsze wyjście z ruminacji, mniej gwałtowną odpowiedź na konflikt albo więcej cierpliwości w relacjach. Logika marginalnych zysków jest przekonująca, ponieważ nie wymaga od czytelnika radykalnej przemiany osobowości. Wymaga natomiast regularności i zgody na to, że efekty bywają subtelne. Tę powściągliwość wzmacnia reporterska część książki. Harris opisuje swoje zetknięcia z rozmaitymi nauczycielami, guru i nurtami samopomocy, zachowując sceptycyzm wobec języka cudów oraz natychmiastowego oświecenia. Nie odrzuca wszystkiego, co duchowe, ale sprawdza, czy dane twierdzenie ma praktyczny sens i czy nie jest jedynie atrakcyjną obietnicą. To podejście ma ograniczenia, bo książka pozostaje przede wszystkim osobistą relacją, a nie systematycznym podręcznikiem badań ani szczegółowym kursem medytacji. Zarazem właśnie dzięki temu pokazuje użyteczną postawę, można badać własne doświadczenie bez łatwowierności, a jednocześnie bez cynicznego zamykania się na metody, które początkowo wydają się obce. Podsumowując, 10% Happier warto polecić przede wszystkim osobom zapracowanym, sceptycznym wobec języka rozwoju duchowego i zmęczonym własną reaktywnością. Książka może być dobrym pierwszym kontaktem z medytacją dla czytelników, którzy nie szukają religijnej doktryny ani idealnego spokoju, lecz chcą lepiej rozumieć działanie uwagi, wrysów i nawykowych emocji. Przyda się także tym, którzy podejrzewają, że ich ambicja pomaga im osiągać cele, ale jednocześnie utrudnia odpoczynek, koncentrację i relacje z innymi. Jej praktyczna korzyść polega na uporządkowaniu podstawowej idei uważności zauważać myśli i uczucia, zamiast automatycznie się z nimi utożsamiać.
Intelektualną korzyścią jest natomiast krytyczne spojrzenie na rynek samopomocy, na którym rzetelne narzędzia często mieszają się z przesadnymi obietnicami. Na tle wielu książek o mindfulness pozycja Harrisa wyróżnia się tonem. Nie mówi z pozycji mistrza, który osiągnął doskonałe opanowanie, lecz z perspektywy niedowiarka testującego metodę w wymagającym życiu zawodowym. Dzięki temu nie idealizuje medytacji i nie przedstawia jej jako rozwiązania wszystkich problemów. Ograniczeniem dla części odbiorców będzie autobiograficzny charakter książki oraz mniejsza liczba szczegółowych instrukcji praktyki niż w typowym poradniku. Jednak dla wielu czytelników właśnie połączenie humoru, szczerości i umiarkowanych oczekiwań będzie jej największą zaletą. To książka o poprawie jakości reakcji na życie, nie o ucieczce od życia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dan Harris, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.